Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Bardzo dziękuję Ojcu za zaproszenie i takie małe sprostowanie. Ja tylko jestem tłumaczem tej książki. To napisała znacznie mądrzejsza osoba. I jest to bardzo świeża jeszcze książka. Jak to się mówi, jeszcze ciepła. Ale już robimy drugi nakład, bo to, co tu widzicie, to już jest wszystko, co zostało z pierwszego nakładu. Bardzo nas to cieszy, bo myślę, że zysk z tej książki będzie zwłaszcza duchowy, żaden inny. I na początku chciałabym takich może parę formalności zaznaczyć czy powiedzieć, żeby nie było też pewnych niejasności. Otóż ta książka w oryginale jest wydana przez jedno z takich najlepszych wydawnictw w Grecji. Wydawnictwo Stamoulis się nazywa, z Aten. I oni wydają dużo książek też o takiej treści dla dorosłych osób, różnych teologicznych i nie tylko popularno-naukowych, ale mają też bardzo duży dział literatury dziecięcej. I to dla dzieci takich zupełnie małych, większych, jak też dla nastolatków, co uważam, że jest jedną z trudniejszych form pisania do osób w takim wieku. Łatwiej jest pisać dla dorosłych i dla bardzo małych dzieci, ale trafić do nastolatków sami wiemy, że nie jest tak prosto. Ale takie pozycje książkowe są i są to bardzo piękne teksty. Też chciałabym powiedzieć, że to, co mi osobiście takie wywarło pozytywne wrażenie, to, że często autorami tych książek są zarówno na przykład i teolog, i pedagog, czyli ktoś dba o treść tej książki w sensie takim o sens duchowy, teologiczny, a pedagog o sposób podania tej książki, tej treści w jak najprzystępniejszy sposób do odpowiedniej grupy wiekowej. I tak się składa często, że chyba dziecięce książki dobrze napisane są chętnie czytane przez dorosłych, bo są bardzo jasnym, prostym językiem pisane. I kiedyś ja już na niektórych spotkaniach to mówiłam, ponieważ jest to kolejne spotkanie prezentujące tę książkę, więc przepraszam, że się może będę powtarzała. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście już poprzednie gdzieś tam, czy nie. Jak coś, to mówcie, że już to słyszeliśmy i przechodzimy dalej, żeby nie zanudzać. Więc kiedyś mam takiego znajomego z Warszawy, którego przyjaciel jest takim, że tak powiem, dużego formatu naukowcem, fizykiem, ale zajmuje się badaniem mózgu w Polskiej Akademii Nauk. I on mówił, że jak pisał wszystkie swoje prace naukowe, zaczynając od magisterki, to sadzał przed sobą siostrzeńca, który miał tam, 7-8 lat i mówi: słuchaj, coś ci przeczytam. I zaczynał czytać ten tekst, i pytał go: rozumiesz? To tak, ale tego nie, a to muszę poprawić. Włącznie z habilitacją, włącznie z doktoratem. Więc wtedy widać też druga taka, może anegdota i nie anegdota, mówi też o pewnym nauczycielu matematyki, który tak długo tłumaczył swoim uczniom zadanie, że w końcu sam zrozumiał, o co chodzi, jakieś twierdzenie. A więc, żeby cokolwiek podać komuś, jasno przedstawić, chyba najpierw trzeba samemu bardzo dobrze to rozumieć. I mi się wydaje, że tego typu książki są bardzo wartościowe, bo one docierają chyba do każdego. Ta książka nie jest adresowana może do bardzo malutkich dzieci, ale już podstawówka i dalej, i do większych dzieci, takimi jakimi my jesteśmy, uważam, że jak najbardziej. Jest wręcz, bym powiedziała, jest to takie abecadło życia duchowego, po raz pierwszy chyba w takiej formie podane. Autorka tej książki, pani Myrsini Vingopoulou, jest to w Grecji znana osoba. Ona napisała już dość dużo pozycji książkowych i w tym też dla dorosłych, co nie zdarza się często, że ta sama osoba pisze dla dzieci, dla dorosłych. Są to bardzo wartościowe, piękne książki. Oczywiście niektóre nawiązują w swej treści do typowych tradycji takich greckich, historycznych, więc sądzę, że u nas nie miałyby dobrego odbioru i tego nie ma sensu tłumaczyć. Ale są też książki o treści uniwersalnej, po prostu skierowane do człowieka i one chyba są bez względu na to, gdzie by były wydane, zawsze aktualne, bo gdziekolwiek są ludzie, sami wiemy, że możemy się różnić jakimiś zwyczajami, językami, nie wiem czym jeszcze, ale w swojej naturze naprawdę się nie różnimy niczym. I dowodem na to, że ta książka jest tak cenna i chętnie czytana, jest to, że ostatnio widziałam, będąc w Grecji niedawno, że wyszło tam już chyba 48 wydanie. Natomiast ona jest przetłumaczona na bardzo wiele języków, krąży po świecie i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem. I ja myślę, że ona nawet jest adresowana nie tylko do prawosławnych. Ja bym powiedziała ogólnie do chrześcijanina, także to też jest bardzo cenne. I autorka, pani Vingopoulou, obecnie mieszka w Suroti, bardzo blisko monasteru świętego Jana Teologa, gdzie jest pochowany starzec Paisiusz. Ona go osobiście nie poznała, starca Paisiusza, ale w zasadzie dużo dowiedziała się nim z książek i z opowieści ludzi, gdzie obecnie, nie tak dawno, wyszedł piękny serial o starcu Paisiuszu w Grecji, który podobno jest po raz drugi już emitowany i pobił wszelkie rekordy oglądalności. Pięknie zrobiony, bardzo z taką, no tak pieczołowicie, zaczynając i od aktorów, którzy grali różne te role, no od reżyserii pod każdym względem. Wiem, że jest on już dostępny nawet w internecie, w różnych językach przetłumaczony. Po polsku jeszcze nie ma, ale wiem, że jest po rosyjsku na pewno. Po emisji tego filmu dosłownie tłumy zaczęły tym bardziej przyjeżdżać do monasteru, tam do Suroti, modlić się do starca Paisiusza, w tym bardzo dużo młodych ludzi, często no, bardzo poważnie pogubionych gdzieś tam w życiu. I autorka postanowiła całą takie nauczanie ojca Paisiusza, no oczywiście zebrane w bardzo takiej zwartej formie, przekazać właśnie pisząc książkę w formie bajki, bym powiedziała. No, bardzo bajkowa opowieść, ale jednocześnie piękna. Bohaterami książki są postacie, których imiona to cechy charakteru. Tak jak pamiętamy pewnie słynną Dobranocka Smerfy, że tam każdy Smerf miał, ktoś tam był, nie wiem, taki, ktoś taki miał imię jako cecha charakteru i od razu było widać, kto to jest. Tutaj bohaterem jest Uparciuch i on pochodzi z takiego miasta, krainy, która w oryginale po grecku nazywa się Echopoli. Wszyscy znamy na pewno słowo ego, tak? Jest to nic innego jak greckie słowo tak wymawiane u nas z zachodnią wymową. Grecy tak nie mówią. Nie mówią ego, tylko echo, czyli ja. I to oznacza Echopoli, czyli miasto ja. Poli, samo końcówka, to jest miasto. Znamy na pewno słynne miasto Konstantynopoli po grecku, tak? Miasto Konstantyna. I Grecy kiedyś mówili, że jak się jechało do jakiegoś tam miasta, znacie na pewno miasto, słynne miasteczko, to nie jest miasto, nawet osada, Uranopoli, kto jeździł na Atos. Czyli takie miasto nieba. Uranos to jest niebo. Natomiast Grecy kiedyś mówili, że jadę do miasta, to oznaczało, jak tylko się mówiło do miasta, do Konstantynopola. I pisali samo słowo miasto z dużej litery. Jeżeli było napisane miasto dużą literą, to oznaczało, że to jest Konstantynopol. I stąd się wzięła może taka ciekawostka, nie wiem, czy już mówiliśmy, że to, że obecnie się to nazywa Stambuł, czyli Stambuli, Turcy mówią, zrobili to z tego, że Grecy mówili, że jadą Istinpoli, się nazywał, jadę do miasta. I oni to zrobili, Istambuli wyszło z tego. I stąd mamy teraz nazwę miasta Istambuł, co absolutnie nie jest jakimś tureckim słowem, a wychodzi właśnie z tej, z historii bardziej. I to miasto ja, tutaj jeszcze może zaznaczę jedną rzecz, że tłumaczenie takich tekstów, zwłaszcza o treściach teologicznych, mi się wydaje, że ze wszystkich dziedzin jest najtrudniejsze na język polski. Mam na myśli akurat język polski, co w przypadku, załóżmy, języka rosyjskiego naprawdę nie sprawia trudności, bo wiele słów takich o treści religijnej, teologicznych przeszło do rosyjskiego z języka słowiańskiego, który wywodzi się z greckiego. Byli twórcami, wiemy, że święci Cyryl i Metody i ich uczniowie. Więc takie słowa, jak my słyszymy, błagoczestie, błagonrawie, nie wiem, cokolwiek, one są używane tak samo w rosyjskim, jak ktoś chce tłumaczyć taki tekst. Natomiast w języku polskim zaczyna się problem. Jak są nawet słowa, które no, brzmią, znajdziemy odpowiednik polski, to on w języku polskim ma inny nieco odcień i charakter. I to, co teraz jest bardzo popularne, czyli tłumaczenia przez internet, przez Google, bo bezpośrednio tłumaczy, można się bardzo nabrać na tego typu tekstach. Wszelkie inne z różnych dziedzin, nie wiem, naukowych, jakichś dyscyplin nauki, czy to prawne, czy ścisłe, czy medyczne, one nie sprawią problemu. Natomiast tutaj może być zupełnie inaczej zinterpretowane dane słowo. Jest też inny problem, że wielu słów w naszym języku nie ma po prostu. I trzeba znaleźć coś, co jest najbliżej tej treści i co nie zmieni sensu. I tu trzeba się nagłowić, bo można to zrobić tak szybciej, łatwiej, ale zatracimy to właśnie mały niuans, w którym no, tkwi to coś właśnie. Zrobić można po łebkach i zmarnować. I wiele niestety u nas jest w obiegu tłumaczeń, które często są tłumaczeniem tłumaczenia. Ktoś idzie na łatwiznę i tłumaczy już z rosyjskiego tłumaczenia i wychodzi naprawdę, jeżeli się czyta oryginał i to, co jest po polsku, widzimy dwie różne rzeczy, bardzo często. I naprawdę kto traci? Czytelnik na tym. I jest to niejako sfałszowane, bo to nie jest to, co autor miał na myśli, jak mówimy. I tutaj problemem u nas akurat przy tym tłumaczeniu też były imiona. Uparciuch łatwo jest przetłumaczyć, upartość to jest upartość, w każdym języku znajdziemy odpowiednik. Natomiast ci wszyscy mieszkańcy miasta Ja, którego, jak powiedziałam, główny bohater to Uparciuch, mają imiona wszystkie, które mają negatywny wydźwięk, bo oni są egoistami, dlatego to się nazywa Egopoli, miasto ja po polsku. Tam rządzi ja i każdy uważa, że jest najwspanialszy, najlepszy, wszyscy są skłóceni, nawet dzieci, nie lubią się razem bawić, bo od razu się kłócą. I kto u nich rządzi? Królowa, która ma na imię Wyniosłość. Jest nawet tu, zobaczycie, namalowana z zadartym nosem, jakoś się nikomu nie kojarzy dobrze taka osoba. Chcę powiedzieć tylko, że grafika tutaj w książce jest oryginalna z wydania greckiego. Jedynie oczywiście wstawiliśmy teksty polskie. I tu z tyłu też mamy, już tak może nie wypada od tego zaczynać, ale skoro oglądamy, mamy podaną cenę na każdym egzemplarzu, gdyż jest to wymóg wydawnictwa, bo jest zawarta umowa, inaczej się nie da tego zrobić oficjalnie, gdzie na przykład za grafikę się płaci jednorazowo 500 euro, później to są konkretne zysku, sprzedaży, ileś procent płacimy wydawnictwu i musi być zawsze określony ściśle i nakład i tak dalej. Więc też nie chcielibyśmy być nie w porządku, bo to się trochę mija wtedy z tym, o czym chcemy mówić, czy o czym mówi książka, że akurat dzięki Bogu cel nie uświęca środków. I myślę, że ktokolwiek próbuje tak robić, to wtedy wychodzi tak, że my sami, wierzący, robimy największą szkodę naszej wierze, bo jej zaprzeczamy. I takie, a nie inne zdanie czasami o nas ludzie mają. Niestety sami sobie jesteśmy winni. I na ile Bóg da, chcemy, żeby to też świadczyło jakoś i o nas, o naszej cerkwi bardzo małej polskiej w porównaniu do innych na świecie, że no jakoś można po ludzku też cokolwiek z naszej strony się daje, na jakie są możliwości, to zrobić. Więc wracając teraz do treści, ojciec na przykład Uparciucha ma na imię Arogant, jest to pan Arogant, mama pani Próżność, siostra Próżnosława, już nam coś to mówi, tak? I wszyscy są zapatrzeni w siebie, każdy chce jeden przy drugim błysnąć, jaki to on nie jest wspaniały, ale i tak najlepiej wie wszystko królowa Wyniosłość, która mieszka w zamku z lodu, więc tam jest no, wszystko negatywne. I któregoś razu ten Uparciuch, główny bohater, też zwrócił uwagę, że upartość jest upór w ogóle, bardzo dobrą cechą, jeżeli idzie w dobrym kierunku. Jeżeli widzi w złym, no to wiemy, że i tej osobie nie jest łatwo żyć, i z tą osobą nie jest łatwo żyć, tak? Natomiast ojciec Pais już kiedyś mówił za życia, że człowiek nie może zmienić swego charakteru. To jest strasznie trudne, ja nie wiem, czy ktokolwiek to zrobił. Każdy z nas ma jakiś charakter i mamy na pewno wszyscy pozytywne cechy i negatywne, ale to, co możemy zrobić, to te nawet nasze negatywne cechy skierować na pozytyw. Niech one służą czemuś dobremu. Czyli przykład. On mówił, jeżeli ktoś jest gadatliwy, trudno jest taką osobą żyć. On mówi, no i niełatwo jest tej osobie tego się pozbyć, bo ktoś inny przeciwieństwo jest bardzo małomówny i się ludzie zachwycają czasami, że o, ten to jest w porządku, mało mówi, ale on taki jest, wysiłku nie pokłada, bo taka jest jego natura. Natomiast ten ktoś gadatliwy, no próbuje z tym walczyć, ale chcąc, nie chcąc, włącza się Katarynka i dalej. Więc on mówi, to ty przekieruj tą gadatliwość w stronę Boga. Nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Módl się za cały świat, tylu ludzi chorych, nieszczęsnych, tam skieruj swoją gadatliwość. Ktoś jest z kolei bardzo zawistny. Jeden mniej, drugi bardziej. On mówi, więc bądź, skieruj tą zazdrość w stronę świętych. Pomyśl, jak oni byli tacy święci, to co ja nie mogę? Zacznij tam działać, zobaczysz, jaki będzie pozytyw. Ktoś jest, no, leniwy. Jeden jest pracowity, do umoru by się zabił, jest pracocholikiem, a drugi na siłę ledwo schodzi z kanapy, żeby nawet sobie wody przynieść łaskawie. On mówi, to bądź leniem w stosunku do złych rzeczy, do swych taki, no, żeby grzechów nie popełniać, a postaraj się skierować choć to deko jakiegoś wysiłku na to, co jest pozytywnego. Tak samo tutaj z uporciuchem. On jest przedstawiony jako taki, no, chłopczyk też i naburmuszony trochę, i zły, bo właśnie z kimś się pokłócił z kolegów. I taki, będąc bardzo zły, postanawia przejść się po prostu wzdłuż murów tego miasta. Nie wiem, jeżeli byście mieli chęć, możemy przeczytać pierwsze, to są króciutkie rozdziały dla zachęty, żebym może nie tyle ja swoimi słowami mówiła, a żebyście później kontynuowali sami. Oczywiście nie ma sensu przedstawiać całej książki, ale myślę, że to by było chyba korzystniejsze. Prolog sobie darujemy, każdy może to przeczytać, też warto, bo wiem, że są ludzie, którzy często omijają wstęp albo prolog, czytają dalej. A warto czytać, bo tam mogą być bardzo cenne rzeczy. Książka się zaczyna tutaj takim rozdziałem Chłopiec z miasta ja. O, tak podniosę wyżej. I mówi tak. Mieszkańcy bardzo lubili swoje miasto ja. Wierzyli, że nigdzie nie istnieje lepsze miejsce i dlatego nie chcieli stamtąd wyjeżdżać. Jeżeli przeszlibyście się wzdłuż murów miejskich, zobaczylibyście, że nie ma w nich bramy, a tylko maleńkie drzwiczki w południowej części. Wchodzili i wychodzili przez nie nieliczni rolnicy, którzy pracowali na pobliskich polach. Mimo że wszystko wyglądało harmonijnie, to mieszkańcy mieli również swoje problemy. Jednym z nich był mętny wzrok, przez co widzieli niezbyt wyraźnie. Nawet słońce nie wydawało im się tak jasne jak w rzeczywistości. Jednak nie zdawali sobie z tego sprawy, ponieważ myśleli, że wszyscy ludzie widzą właśnie w ten sposób. Innym problemem było to, że niemal bez przerwy się kłócili. Każdy mieszkaniec miasta ja chciał, żeby działa się właśnie jego wola. Dlatego nawet dzieci rzadko się ze sobą bawiły. Kiedy planowały zagrać razem w jakąś wspólną grę, każdy chciało być kapitanem. Żadne jednak nie ustępowało, dlatego najczęściej każdy bawił się sam. Mieszkańcem miasta ja był też mały uparciuch, który również najczęściej bawił się samotnie. Dzisiaj po raz kolejny nie był w stanie dogadać się z kolegami. Zostawił ich więc i odszedł. Czy mogli być jego przyjaciółmi ci, którzy nie chcieli przyznać, że jest najlepszym biegaczem? A przecież jego mama, pani Próżność, zawsze tak twierdziła, a przy każdej, nawet najmniejszej okazji, chwaliła męża i dzieci. Wierzyła, że w ten sposób dodaje im sił i odwagi, bo bez pewności siebie w żaden sposób nie można się wyróżnić, a było to bardzo ważne w mieście Ja. Dzisiaj Uparciuch czuł w duszy jakieś poruszenie. Szedł szybko i co jakiś czas wzdychał, by choć trochę przeszła mu złość. Zastanawiał się, czy iść do domu wcześniej, ale z całą pewnością nikt z domowników jeszcze nie wrócił. Wpadł więc na pomysł, że może spacer wokół miejskich murów choć trochę go uspokoi. Jednak gdy tylko przypomniał sobie swoich kolegów, złościł się jeszcze bardziej. A im bardziej się złościł, tym bardziej ciężko mu było na sercu. Przygnębiony spoglądał na wysokie, zewsząd otaczające go mury i domy i miał wrażenie, że zaraz się na niego zawalą. Wtedy dostrzegł przed sobą maleńkie drzwiczki, choć w całym swoim wielkim poruszeniu nie wiedział nawet, jak dotarł w to miejsce. Ze zdziwieniem zauważył także, że drzwiczki były na wpół otwarte. Podszedł więc bliżej i ostrożnie wyjrzał na zewnątrz. – Hej, cześć kolego! Uparciuch odwrócił się zdziwiony i zobaczył, że na ścieżce tuż za murem siedzi dziewczynka. – Cześć! – odpowiedział i wyszedł na ścieżkę, pierwszy raz w życiu przechodząc przez drzwiczki. – Na pewno nie jesteś stąd, nigdy cię nie widziałem – zauważył. Tu mamy taką następną ilustrację. Jest dialog. To jest dziewczynka, która odpowiada. Jestem tu przy okazji. Przyszłam z moim tatą i czekam tu na niego. Uparciuch nie mógł stracić możliwości, by czymś zabłysnąć, więc od razu zaproponował dziewczynce rywalizację. Chcesz pobiec ze mną do tamtego drzewa? Pewnie, że chcę. Zdrętwiałam już od tego siedzenia. To wstawaj, nie traćmy czasu. Startujemy na trzy. Zajęli miejsca. Raz, dwa, trzy, start. Dystans był dość długi. Biegli łeb w łeb, ale ostatecznie wygrał Uparciuch, minimalnie wyprzedzając dziewczynkę. Brawo, brawo, pogratulowała mu, podając rękę. Pędzisz jak wiatr. No, w końcu ktoś mnie docenił, pomyślał Uparciuch. Fakt, w biegach jestem najlepszy. Szkoda, że innych tu nie ma i nie słyszą tego, co powiedziałaś. Jak masz na imię? Cicha, a ty? Uparciuch. Zdyszani, ale i radośni, usiedli pod drzewem. Tu mała dygresja. Chodzi o imię dziewczynki, Cicha. W oryginale ona ma na imię Halini po grecku, czyli najprościej na nasze przetłumaczyć Halina. Co oznacza cisza, spokój? Chodzi o ciszę, nie, że ktoś nie rozmawia, ale wyciszony ktoś, taki spokojny. Czyli jak gdybyśmy napisali Halina, Halinka, to by nam nic nie mówiło o charakterze, bo tu jest gra słów. I właśnie ta gra słów w każdym języku jest najtrudniejsza do przekazania, żeby to zabrzmiało. A cicha oddaje jej charakter. Więc to mamy przeciwieństwo tego Uparciucha. I dalej, co on mówi? Wiesz co, cicha? Zanim się spotkaliśmy, byłem tak zdenerwowany, że myślałam, że pęknę. Wiedziałam to od razu, jak tylko wyjrzałeś przez furtkę. Rozgniewany człowiek wygląda strasznie, ale teraz już jesteś ładniejszy. A jak mam się nie gniewać? Wiesz, co robią moi koledzy? Uparciuch zaczął opowiadać o swoich problemach. Cicha słuchała uważnie, a on mówił, mówił i mówił. Ona zaś słuchała, słuchała i słuchała. Nie czuli więc, jak szybko mijał czas. Wtem nadszedł ojciec Cichej. Chodź, córeczko, musimy iść. Tato, to mój nowy kolega. Jesteś z miasta Ja? Pyta tato. Oczywiście, a skąd miałbym być? Tata Cichej z uśmiechem pogłaskał go po głowie. Uparciuch zaprosił do siebie, jednak ojcu bardzo się śpieszyło. Wziął więc córkę za rękę i szybko odszedł. Chłopiec zaczął być na niego zły, że odrzucił propozycję. Nie znosił przecież, gdy ktoś mu odmawiał. Cicha odwróciła się i pomachała do niego. Wtedy on się do niej uśmiechnął, próbując ukryć zdenerwowanie. Przecież nadal chciał dobrze się prezentować. Wtedy zdał sobie sprawę, że nie zapytał dziewczynki, skąd jest. Puścił się więc za nimi biegiem, wołając: – Cicha, gdzie mieszkasz? Dziewczynka się zatrzymała, przyłożyła ręce do buzi jak trąbkę i krzyknęła: w mieście ty, odwiedź mnie. Odpowiedziało jej echo: w mieście ty, odwiedź mnie. Uparciuch patrzył na nich tak długo, aż zniknęli za zakrętem. Następny rozdział: Bogini Wyniosłość. Co było dalej? I jeszcze dalej, i jeszcze dalej. Myślę, że zostawimy do przeczytania, bo nie miałoby sensu chyba zdradzanie całej treści, ale jak mówi tytuł z miasta ja do miasta ty, chyba zaintrygowało to uparciucha. Powiem jedynie tyle, że tu jest wpleciona postać właśnie starca Paisiusza. W piękny sposób jest cała walka przedstawiona człowieka z myślami, jak o czym myślimy, jaki to ma wpływ na nasze życie. Bo zamysł jest taki, że jeżeli nie wyjdziemy z miasta ja i nie zauważymy drugiego człowieka, miasta ty, które jest przeciwieństwem, jedyna rzecz, którą mogę podpowiedzieć, że tam nie ma królowej wyniosłości. Kto tam rządzi? Pani pokora. Jest to przeciwieństwo zupełne. I poza tym inni bohaterowie, mieszkańcy, co trzeba pokonać i przejść, żeby dotrzeć do miasta ty. Będzie to chyba dla nas jeszcze została połowa postu wielkiego do przejścia. Jest to też pewna droga do Paschy, jak zawsze się mówi, do zmartwychwstania, ale przez krzyż. I krzyż, który jest niczym innym jak symbolem pokory, o której my nie zdajemy sprawy. Czym była pokora? Ta, która dała nam zbawienie przez krzyż, pokora Chrystusa. Nigdy tego nie zrozumiemy, bo my jako ludzie łaskawie czasami przyjmujemy jakąś krytykę albo no stać może nas na tyle, żeby jednak to już jest sukces, stwierdzić, że jak słynny filozof mówił, wiem, że nic nie wiem i tak dalej. Natomiast to był Bóg i jest Bóg, więc jaki jest odnośnik nasz? Żaden. I za co on to przecierpiał i dlaczego? Jeżeli chcemy dotrzeć w Bożą stronę, do Paschy, do tego przejścia na tą dobrą Bożą stronę, nie ma innej drogi jak tylko pokora. I jak mówili Ojcowie Święci, można mieć wszystkie, no nie wiem, osiągnięcia, nazwijmy to duchowe. Można z cerkwi nie wychodzić, zasuszyć się na szkapkę postem, tak? Nie wiem, znać na pamięć wszystkie księgi cerkiewne, i nie tylko. Wszystkie modlitwy, akafisty, nie wiem co jeszcze, ale jeżeli będziemy jak faryzeusz, to wszystko się obróci przeciwko nam. I mając wszystko, nie mając pokory, nie wyjdziemy do nieba. I nawet ojcowie mówili święci, że w tym momencie człowiek nie tylko jest pyszny, ale jest głupi. Po co się zażynać całe życie, żeby i tak później pójść na straty, że tak powiem, całe nasze trudy. Natomiast można nie mieć tych wszystkich rzeczy z różnych powodów, a mieć pokorę, jedną cechę, pokorę, i ona nas wprowadzi do raju. Tak jak wszedł do raju ten łotr, który był, wykazał się pokorą. Wiemy, nie będziemy już, to nie jest nasz dzisiejszy temat, o dwóch rozbójnikach, jaka postawa była jednego, jaka drugiego. To jest też przykład na to, akurat co jest jak gdyby no bardziej głoszone przez Kościół katolicki, taka nauka o zadośćuczynieniu. Czyli jeżeli popełniamy jakiś grzech, to go się mówi, odpokutujemy, bo wykonam tyle pokłonów, nie wiem, tyle co mi tam ojciec duchowy powie i jest czysto. Nie to nas zbawia. Zawsze dają ojcowie przykład tego łotra. A co on zrobił na krzyżu? Kiedy miał czas? Jak umierał? Ledwo dyszał już. I Chrystus mówi, dzisiaj będzie ze mną w raju. Czyli za co? Gdzie te uczynki dobre? To, co go wprowadziło, to była pokora. Zdał sprawę, że on jest nikim, że ty jesteś Bogiem, cierpisz niewinnie, a ja zasłużyłem na to, co mam. I inny taki przykład, już kiedyś też na innych spotkaniach mówiłam, myślę, że bardzo taki życiowy, ze Świętej Góry Athos, kiedy czytałam kiedyś tę historię, która mówi o pewnym mnichu, który zamieszkał w jednym z monasterów, ale był przykładem wszystkiego, tylko nie mnicha. Jego życie no, nie wskazywało na to, że ten człowiek w ogóle ma coś wspólnego z monasterem. Na służby praktycznie nie chodził, bo spał. Postów nie przestrzegał, co tam mu trzeba było, na co miał ochotę, to jadł. Bardzo żył tak, można powiedzieć, nie wiem, w cudzysłowie czy bez, w taki niechlujny, duchowy sposób. No i ojcowie ubolewali nad nim. Co to będzie? W ogóle po co ten człowiek przyszedł do monasteru? No nic z niego, no nic, nie dociera, nikogo za bardzo nie słucha. Ale tak naprawdę to mało kiedy gdzieś go kto widzi w pobliżu cerkwi, nie to, że w cerkwi. No i z biegiem lat sobie tak żył i w końcu zachorował bardzo poważnie. I wiadomo było, że jest umierający. I zebrali się tam przy nim ojcowie i mówią: człowieku, co z tobą tam będzie dalej, jak tam pójdziesz? Gdzie ty pójdziesz? No nie wiem, on mówi, no nie wiem, gdzie mnie Bóg pośle. Przecież ty, jak ty żyłeś, popatrz, nic nie zrobiłeś. Teraz już, żebyś chciał, to nie masz sił. No i w tym momencie widzę, że jego twarz się bardzo zmienia, odwraca się na bok i zaczynam z kimś rozmawiać. I pytałem go, z kim ty rozmawiasz? On mówi, to nie widzicie? Tu mój anioł stróż stoi, tylko jest bardzo smutny. A dlaczego? No bo mówi do mnie, patrz, zaraz będę musiał ciebie zabrać stąd, twoją duszę. I gdzie my pójdziemy razem? Co my Bogu powiemy, jak przed nim staniemy? I taki rozwija przed nim rulon, gdzie ma spisane jego różne grzechy. No i mówi, no zobacz, zobacz, co ty w życiu zrobiłeś, z czym mam cię prowadzić do Boga. No i ten mnich zaczyna to czytać. I tak, no faktycznie, no tak, no było, tak, i to było, i to, bo tam było wszystko, co można sobie wyobrazić. Czytał, 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 odwraca na drugą stronę, dalej, cała litania, końca nie ma, ale w końcu mówi do anioła, mówi, ale wiesz co? A weź ty się przyjrzyj może, bo ja nie zauważyłam. A czy tam jest taki grzech, że ja kogoś osądziłem w życiu? No i anioł to tak skrupulatnie przejrzał i mówi, no nie, tego akurat nie. Jest wszystko inne, ale tego nie ma. I mówi, ten mnich mówi, bo wiesz co, kiedyś jak raz poszedłem do cerkwi, uwaga, raz, był monach w cerkwi i baciuszka z takiej dużej książki czytał jakiś dłuższy tekst. Nawet nie wiedział, że to jest Ewangelia. I mówił, że tam Chrystus powiedział, nie sądźcie i nie będziecie sądzeni. I pomyślałam sobie, o jakie to ważne, ja w sumie tak byle jak żyję, no ale to mogę zrobić. I przez całe życie nikogo nie osądziłem. I anioł mówi, no faktycznie, nie ma tego. I w tym momencie zmyły się, zniknęły wszystkie te jego grzechy z tego rulonu. I on umarł z uśmiechniętą twarzą. I stojący przy nim ojcowie opuścili głowy i nie mieli nic w tym momencie do powiedzenia. I przełożony mówi, a teraz który z nas o sobie to powie? Nikt. Wszyscy wyszli ze spuszczoną głową i powiedzieli, że tak naprawdę to wszystko, co oni robili, było o wiele prostsze niż ta jedna rzecz, której pilnował ten mnich przez całe życie. I każdy z nas jakby teraz spojrzał na siebie, nie wiem, czy ktoś by z nas mógł to powiedzieć, co on powiedział, że my nigdy w życiu nikogo nie sądziliśmy. A jak ważne są te słowa Chrystusa. Często to bagatelizujemy. A wiecie dlaczego? Bo tego nie widać tak na pokaz. Zobaczcie, że jak się zaczyna post, pierwszy temat idzie jedzenie. Co tu, by zjeść? Co ty robisz? Przepisy, wymiany wegańskie, wegetariańskie. Cuda nie widać, bo to widzą inni, że ja przecież mięsa nie jem, do mięsnego nie wchodzę, sklepu i tak dalej. Natomiast tych cech, na które naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę, nie każdy zauważy, nie każdy pochwali, jak tego uparciucha, aż czekał, żeby ktoś go docenił, a one są najważniejsze. Gdybyśmy się wgłębili już, ta książka, uwierzcie mi, to będzie taka chyba podstawa podstaw, jak ją przeczytamy, żeby bardziej zrozumieć co innego. Wszystkie teksty, które mamy w Wielkim Poście, teraz używa się w czasie nabożeństw takiej księgi, która się nazywa Triodion, Postnoja Triodion. I tam, gdybyśmy zobaczyli od pierwszego dnia postu, na co stawia się akcent? W większości z tych hir, troparionów, znana nam wszystkim modlitwa świętego Efremy Syryjczyka, czy tam jest mowa o jedzeniu za dużo? Nie wiem, czy to jest pierwszy temat. Czy mamy w tamtych tekstach, jakie są one, no piękne, warto by było gdzieś sięgnąć, wydrukować, są w tłumaczeniu na język polski, bo niestety często jest ta bariera językowa, słyszymy, uwierzcie mi, dużo rzeczy znamy na pamięć, których w ogóle nie rozumiemy, bo powtarzamy mechanicznie, dopiero dotrą do nas, jak na spokojnie sobie to przeczytamy, że to aha, faktycznie o to chodzi. I tam się mówi, że nie zjadamy mięsa, zjadamy drugiego człowieka. A święty prorok Izajasz, pierwsze czytanie, od tego się zaczyna Wielki Post, w poniedziałek. I on mówi, że Bóg powiedział przez niego, po co mi te wasze kadzidła, po co mi wasze ofiary, skoro wasze ręce są pełne krwi. I jak gdyby upomina i napomina naród i jednocześnie daje nadzieję. Bo taki jest Bóg. Z jednej strony nas karci, ale nie robi tego tak jak my ze złości czy z mściwości. To jest Boże miłość, żebyśmy się opamiętali, bo nie chce, żeby każdy z nas zginął. I od razu mówi, oczyśćcie się, bądźcie, jak zwrócicie się do mnie, to wybielajecie jak śnieg. Znamy to też z Psalmu 50, który prawie każdy z nas zna na pamięć. Żebyśmy się opamiętali, zawrócili ze złej drogi. Że to, że właśnie mówi, nie jecie mięsa, zjadacie drugiego człowieka. I co z tego, że my nie jemy, że nas pochwalą? W gorszą pychę wpadamy, bo uważamy, że jesteśmy w porządku, a ktoś przez nas nie przestaje płakać. Na to nie zwracamy uwagi. To samo się mówi w poście, bardzo dużą wagę się kładzie na jałmużnę, czyli na to tak zwaną po słowiańsku miłostynia. To jest nic innego, jak wspomóc kogoś biednego, komuś coś podarować, pomóc, niekoniecznie to muszą być pieniądze. Często mówili ojcowie, nie masz nic, możesz się uśmiechnąć do drugiego człowieka, objąć go jak jest w biedzie, dobre słowo powiedzieć mu. Temu człowiekowi czasami właśnie tego brakuje, żeby ktoś do niego po ludzku przemówił. I nie wiemy, jak to może być znaczące i ważne. Jest taki, może czytaliście to w tych tomach wydanych ojca Paisiusza, odnośnie spowiedzi on pięknie mówił. Taki przykład podał chłopaka, który prowadził takie życie dość hulaszcze, można powiedzieć. Ale mimo wszystko chciał jakoś też do cerkwi przychodzić, uczestniczyć w życiu cerkwi. I ten problem nim tak bardzo targał. Zawsze gdzieś tam wieczór spędzał z jakąś dziewczyną. No i pomyślał sobie, jednak chciałoby się przyjść i pomodlić. No pójdę do spowiedzi, porozmawiam z baciuszką. I zaczął rozmawiać, że ja baciuszka to zrobiłem, ale mam taki problem, że nie mogę bez takiej formy życia żyć i zawsze gdzieś tam upadam, popałem w ten grzech. No i baciuszka do niego skrzyczał go, to ty jeszcze mówisz, że nie możesz, zamiast się starać, to ty tutaj mi stawiasz mnie przed jakimś, nie wiem, faktem dokonanym, że co ja mam przyklasnąć. I się zdenerwował, wyszedł z tej spowiedzi. Pomyślał, dobra, jeszcze raz spróbuję, może inny baciuszka mnie zrozumie. Poszedł do drugiego, tamten baciuszka jeszcze gorzej go skrzyczał, więc powiedział, jak tak, to nie chcę mieć nic wspólnego z cerkwią. No i któregoś razu spotkał się z jakimś kolegą i tak coś tam zaczęli rozmawiać. On mówi, ja tam nie wierzę w żadne te spowiedzi, nic to nie da, bo chcesz normalnie porozmawiać, a tu krzyczą, nikt mnie nie rozumie. A ten kolega jeździł właśnie co jakiś czas na Atos do ojca Paisiusza i mówi, wiesz co, a może chodź pojedziemy razem do takiego starca. On naprawdę takie ma dobre serce. To co mi jakiś monach tu będzie mówił? Co on ma pojęcie o takim życiu? Ty, o takim przesiakim ogólnie ma pojęcie o życiu. Myślę, że możecie porozmawiać. I pojechał na odczepnego, bo już tak ze względu na tego kolegę. No i kiedy tam przyjechali, ojciec Paisiusz mówi, tak bardzo zabawnie o tym opowiada, mówi, zobaczyłam taki trochę jak ten uparciuch, nadęty, zły i już mówił, nie wiem sam, czy chcę rozmawiać, czy nie, jeszcze z jakimś, ale nie będzie. I ze złością. Ja tu, ojcze, przyjechałem, bo tak i tak było. Postanowiłem zerwać wszelkie tutaj relacje moje z cerkwią, bo ja na pewno się nie naprawię. To jest silniejsze ode mnie. Nie mogę żyć bez dziewczyny. A tu mi mówią, że to taki wielki grzech, więc dziękuję za wszystko. A ojciec Paisiusz mówi, zaczekaj. Ty, to nie jest tak źle z tobą. Jak to? Mówi, mi się tak twoja szczerość podoba, że sobie nie wyobrażasz. Mało kogo stać, żeby tak powiedzieć szczerze, bo zawsze ludzie siebie kamuflują, wybielają, wytłumaczą się od razu, bo to tak, ale ja nie chciałem, ale ja to. A ty tak prosto z mostu? Super. I on tak, a jak to ojcze, super? No pewnie, mówi. No bo patrz, z tym nie dasz rady zawalczyć, tak? Silniejsze od ciebie. Nie dam rady, ojcze. Próbowałam ileś tam razy, nic z tego nie wychodzi. Ojciec Paisiusz mówi, ale wiesz co, nie warto tak od razu zrywać z cerkwią. Masz na pewno tyle cech wspaniałych w sobie, że na pewno możesz by coś dobrego zrobić. On mówi, na przykład co? No patrz, czy na przykład jak wiesz, że ktoś tam leży w szpitalu chory, można się dowiedzieć, że są samotni ludzie. Zanieść mu raz w miesiącu taką wizytę, złożyć w szpitalu, w jakąś pomarańczę, jakiś owoc, coś zapytać, może pan coś przynieść, tak ze swego kieszonkowego, parę tam, nie wiem, wtedy drachm jeszcze wydać. Dasz rady, czy to silniejsze od ciebie? No nie, no naprawdę, czemu nie? No widzisz, to już masz plus. A mówi, a jak na przykład wiedziałbyś, że ktoś gdzieś tam w twoim otoczeniu jest naprawdę biedny, z kolegów, koleżanek, czy ktoś, kto chociaż przeznaczysz w tym miesiącu tyle pieniędzy cichaczem, dasz tej osobie. Niedużą sumę, na ile ciebie stać. Czy silniejsze od ciebie, ręka do kieszeni nie pójdzie. Nie no, czy no dam rady, to wykonalne. No to patrz, druga rzecz możesz zrobić. A czy jakbyś na przykład w środę i piątek tak popościł, chociażby z mięsa, nie to, że już tak srogo. Czy umrzesz, jak nie będziesz jeść w środę, piątek mięsa? No nie, no wytrzymam i czasami to w ogóle tam na wieczór coś zjem. To patrz, trzecia rzecz, zobacz, ile ty możesz rzeczy robić. Mówi później, a raz pójść w tygodniu do cerkwi, choć na pół godziny w niedzielę. Nie mówię, że ty już całą liturgię masz wystać tam czy służby. Ale to jak wrócę tej dziewczyny, jak wrócisz i tak nad ranem wracasz, to jeszcze zajść do cerkwi wstąp. No teoretycznie mogę. No to patrz, następna rzecz. A czy mógłbyś na przykład rano i wieczorem choć krótką modlitwę jakoś powiedzieć, chociaż do Ojcze Nasz, to Tryświatoje. Dasz rady, czy koń świata, silniejszy od ciebie, nie dasz rady. Nie, no dam, no wstyd już by było powiedzieć, że nie dam rady. Ale wieczorem to ja, ojcze, wracam tam od tej dziewczyny, to nie wiem, o której wrócę. On mówi, dobrze, to o której byś nie wrócił, stań przed ikoną, powiedz, Boże, znowu zgrzeszyłem, wybacz mi. Ja znowu upadłem, ale wybacz mi. No to dam rady. I on mówi, patrz, ile ty rzeczy dasz rady. I ty rób wszystko, co ty dasz rady, a wtedy Bóg za ciebie, widząc twoje staranie, zrobi tą jedną rzecz, której ty nie jesteś w stanie, bo to no, jest taka twoja natura. My natury nie możemy zmienić, ale możemy w ten sposób, który mówi ojciec Paisiusz. To jest konkretny przykład taki, ale na pewno każdy z nas ma swoje bolączki i wie, z czym radzi sobie, a z czym zupełnie nie radzi. I dużo ludzi się nawet wstydzi przed sobą przyznać nieraz do tego, ale ojciec Paisiusz mówił, ważne jest, żeby się starać. On mówił, że nie ten jest na wojnie super żołnierzem, kto dojdzie do, nie wiem, do zwycięstwa, do Berlina, jak mówiono, w czyściutkim mundurku, bo gdzieś na tyłach się chował, tam go kula nie dosięgła, tam w namiocie przesiedział, ale niby szedł za plecami innych. A ten, który tu poraniony, tu ledwo z życiem wyszedł, już któryś ten mundur z kolei był porwany, był w błocie i we wszystkim, ale wstawał i szedł dalej. I on mówi, że ten jest prawdziwym zwycięzcą. A nie ten, który nie musiał się za dużo ze sobą zmagać, bo z natury jest taki, że go nie stać na wiele rzeczy, no bo nie. Tym innym ludziom jest o wiele trudniej, ale tym bardziej będzie bardziej przez Boga doceniony ich trud. I tak samo ja myślę, że z każdym z tym naszym ja, nawet przyznanie się do tego, że nie dam rady, to już wymaga pokory. Bo my często w takich maskach chodzimy. Udajemy naprawdę kogoś, kim nie jesteśmy, bo żeby dobrze wyglądać, dobrze się prezentować, tak trochę obronnie czasami ludzie próbują w ten sposób jakąś granicę stawiać, a w środku się dusimy. Ale ten chłopak, zobaczcie, nie patrzył, że no, mogą go porównać, nie wiem, że straci swój wizerunek, tylko był szczery i to jest chyba najważniejsze. I cały Wielki Post jest tak naprawdę poświęcony nie krzyżowi. U nas taki utarł się zwyczaj, że jak Wielki Post, to krzyż nam się kojarzy. Zobaczcie, krzyż się wynosi po środku postu, żeby dodał nam i siły, i nadzieję, że tam nas czeka za niedługo, żeby się do tego przygotować, a post cały wielki jest poświęcony naszej duszy. Wszystkie teksty, które będziemy czytali w codziennych służbach, oprócz piątku, gdzie każdy dzień praktycznie w roku jest poświęcony krzyżowi, pozostałe różne kanony. Nie wiem, kanon Andrzeja Krycko, który większość z nas chodziła na pewno te nabożeństwa, słyszeliśmy stan całej duszy, różne przykłady z Biblii podane, pokajania, że nigdy nie jest za późno, że prosimy o miłosierdzie dla nas, chcemy się poprawić, naprawić, po to tylko, żeby dotrwać do Strasznej Siedmicy, żeby oczyścić duszę, żeby być w stanie przyjąć to, co oferuje nam Wielki Tydzień. I myślę, że na to nam naprawdę zbraknie życia, bo jeżeli będziemy żyć tak uważnie, patrzeć, co my robimy, jak robimy, analizować siebie, to co roku będziemy widzieli coś nowego. Co roku coś tam odkrywamy i końca nie będzie. Wielu ojców świętych, jak umierało, oni mówili, że oni nic w życiu nie zrobili, a całe życie żyli w bardzo wielkich wyrzeczeniach. Tak samo druga część książki, już zdradzę, bo jest już w korekcie, nosi tytuł Z miasta ty do miasta niebo. Czyli jeżeli nie widzimy drugiego człowieka, to o niebie nie mamy co marzyć. Do nieba się idzie przez drugiego człowieka. Tak mówiąc w wielkim skrócie. I tam z kolei jest pięknie wpleciony motyw lestwicy, który mamy jedną z niedziel Wielkiego Postu poświęconą świętemu Janowi, autorowi tego wielkiego dzieła lestwica, czyli drabina do nieba, którego większość z nas w rękach nie trzymała nigdy niestety. Wiemy, że jest taka niedziela i tyle. Ale czemu ono takie było ważne? Uwierzcie mi, nikt by nie poświęcił niedzieli Wielkiego Postu komuś, no czemuś, komuś, co by nie miało jakiegoś znaczenia dla naszej duszy. I ja myślę, że tak jak jest przedstawiona cały sens tej lestwicy, z czym to się wiąże, tej drabiny, to nam rozjaśni i zachęci, żeby sięgnąć do oryginału. Bo ta książka jest do zdobycia, jest też do zdobycia w języku polskim, jest w rosyjskim, bo wiem, że były tłumaczenia. W dzisiejszych czasach, jak się chce, jest dużo możliwości. I tym tylko pomożemy sobie. Naprawdę, a jeżeli pomożemy sobie, to i innym nam będzie z nami łatwiej się żyło. Taka jest chyba zasada. Ojciec Paisjusz już mówił zawsze, jak chcesz naprawić świat, to napraw siebie, bo tylko to jest w twoim zasięgu, twoich możliwości. A jak siebie naprawisz, to zawsze jakaś cząstka świata i cerkwi się naprawi. To jest jedyne realne. Od mówienia jeszcze nic się nie naprawiło. Bez pracy nic nie będzie. I ja myślę, że tego typu lektury, teraz zwłaszcza, kiedy jeszcze nie wszyscy może ruszyli mimo wszystko na działki, to można poświęcić czas i wypadałoby w Wielkim Poście darować jakiś serial, który i tak obejrzycie za rok i wiadomo, co chodzi w nim. Nikt nic nie straci. A później może nam się odechce tych seriali. Czytanie niestety teraz kuleje bardzo i wśród starszych i młodszych. A kto z tym ma więcej do czynienia, to wie, bardziej w świecie, nie wiem, lekarskim czy naukowym, wiedzą, jak czytanie działa na mózg pozytywnie, a jak działa oglądanie czegoś, przeglądanie. To nas otępia zupełnie, tak? A czytanie zawsze rozwija mózg, pozwala nam myśleć, rozwija wyobraźnię i może, da Boże, nie spotka nas taka słynna choroba, która niestety nie wiemy wtedy, jak się nazywamy, skąd pochodzimy. Mózg też trzeba ćwiczyć, jak zawsze mówią, organ nieużywany zanika. A niestety teraz się widzi, że taką tendencję, chyba przez to, że tak łatwy jest dostęp do internetu i do wszystkich filmików, ludzie oglądają. Przez to jest dużo chorób wśród dzieci, coraz więcej padaczki i różnych innych związanych z układem nerwowych i psychicznych, ale niestety też dorośli to robią, dają przykład. Więc ja myślę, że póki Bozia daje nam spokój, u nas przynajmniej, to za to mamy za co dziękować codziennie, że jeszcze jakieś bomby na głowę nam nie lecą i wykorzystajmy ten czas maksymalnie, chyba z korzyścią dla naszej duszy. Bo dziś jesteśmy, jutro może nas nie być. Wiemy sami z codzienności, jak to jest, że dziś tu siedzimy, a jutro może już kogoś z nas nie będzie. I już nie będzie drugiej szansy. A tego typu rzeczy, bo tak jak zaczynałam, że chyba w każdym z nas jest coś z dziecka do końca życia, zawsze wszyscy mówią, z tego co pamiętam, od dziadków, od starszych ludzi, to człowiek się nie starzeje, tylko ciało nasze się starzeje, bo się robi niedołężne. Ale w środku myślę, że dusza nie ma wieku, tylko ma więcej doświadczeń. I dlatego mam nadzieję, że będzie to korzyść i dla dorosłych, i dla dzieci. Bo rodzina się zaczyna od rodziców, nie od dzieci. I dużo tych rzeczy niestety w domach się dzieje źle. Się mówi, że dzieci to czy tamto, ale wiem, że ci, którzy się zajmują, nawet psychologowie, rodzinami, zaczynają od rodziców, tak? Bo tam często gnieździ się bieda. Więc myślę, że nawet na wspólne czytanie z wnukami, czy z dziećmi, kto jak woli, czy może najpierw samemu, żeby wiedzieć, o czym tam się mówi, to będzie chyba taki duchowy pożytek i jakaś mała cząstka, nie wiem, od monasteru dla ludzi, bo też by się chciało czymś odwdzięczyć za wasze dobre serca i wsparcie nieraz. Nie byłoby nas bez was chyba też. Więc cerkiew to zawsze wspólnota i mi się wydaje, że cokolwiek robimy, czy w monasterze, czy na parafii, to i tak na chwałę tego samego Boga. I chciałabym tylko na koniec powiedzieć, żeby was tu nie zanudzać, że życzę wszystkim wam i sobie, żeby Bóg dał dostrzec bardziej wyraźnie to nasze ja, Zobaczcie, tutaj była mowa na początku, że przez to, to widzimy na co dzień, ktoś zły, wściekły jest jak ślepy człowiek, nie widzi, zaślepiony, tak? To się mówi, że nawet nie widzieli wyraźnie niczego, bo to nasze ja oślepia i zaćmiewa i przyćmiewa nasz wzrok. Także daj Boże, żeby to się udało chociaż tego odrobinkę z siebie wykorzenić, tego naszego egoizmu, a wtedy na pewno będzie wszystko nabierze jakichś wyraźniejszych barw i będziemy wszyscy chyba się cieszyć z tego, że coś tam udało nam się zrobić ze sobą. A na pewno na niebie się będą z tego bardzo cieszyć i mamy do kogo się zwracać o pomoc. Tak jak tu ta parafia, święty prorok Eliasz, jeden z największych proroków, żeby też nas na tym rydwanie kiedyś tam zabrał do nieba. Tego życzę wszystkim chyba nam, daj Boże. I żebyśmy doczekali w spokoju i jacyś trochę lepsi do święta Paschy.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.